Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce, niech dożyje lepszych czasów, niech zaalarmuje świat o tym, co się stało w XX wieku. Pisał w dołączonym do archiwum testamencie Dawid Graber, który wraz z Izraelem Liechtensteinem i Nachumem Grzywaczem ukrył przed Niemcami dwie pierwsze części archiwum. Archiwum Onek Szabat. O archiwum Ringelbluma traktuje najnowsza książka Marty Grzywacz, która będzie dziś gościem historycznej odsłony. Dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Archiwum Ringelbluma, zapis zagłady polskich Żydów, jest czymś wyjątkowym w skali światowej. Ale czy my wiemy tak naprawdę, kim był ten, który stał za projektem stworzenia, zbudowania archiwum getta? Jakie miał poglądy? Dlaczego zainicjował ten projekt? Kim był Emanuel Ringelblum? O archiwum getta, archiwum Onek Szabat, nazwanym po wojnie archiwum Ringelbluma, także o ludziach, którzy tworzyli to archiwum, o jego zawartości, no także o jego pomysłodawcy. Emanuelu Ringelblumie książkę napisała Marta Grzywacz, dziennikarka, autorka reportaży historycznych, książek, m.in. obrońca skarbów Karol Estreicher w poszukiwaniu zaginionych dzieł sztuki, nasza pani z Ravensbrück, prawdziwa historia królików z Ravensbrück, laureatka m.in. Nagrody Clio, Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych imienia Kazimierza Moczarskiego. No i ta najnowsza książka, Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci. Marta Grzywacz jest gościem naszego programu. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nim opowiemy o archiwum, nim opowiemy, kim był tak naprawdę Emanuel Ringelblum, zapytam najpierw o powody napisania tej książki, bo... Czy dlatego, bo jednym z ukrywających archiwum był nastoletni Nachum Grzywacz, to taka koincydencja z własnym nazwiskiem?
Muszę przyznać, że rzeczywiście postać Nachuma Grzywacza bardzo mnie zawsze wzruszała. Ja go poznałam kilkanaście lat temu, tę postać, kiedy pisałam zupełnie inny artykuł do Gazety Wyborczej. I wtedy po raz pierwszy trafiłam na jego nazwisko. I oczywiście jak się trafia na swoje własne nazwisko gdzieś w annałach historycznych, to jest taki moment zatrzymania. Czy nie mam z nim przypadkiem czegoś wspólnego, jakichś wspólnych korzeni? Myślę, że nie, natomiast trudno w ogóle to odkryć dzisiaj, dlatego że Nachum Grzywacz zginął w czasie wojny i właściwie nic po nim nie pozostało, oprócz tych kilku słów w archiwum. Natomiast ta jego postać bardzo mnie wzruszyła. To był 18-letni chłopak, który razem ze swoim kolegą i szkolnym nauczycielem ukrywali część tej wielkiej spuścizny, jaką było archiwum Ringelbluma. I on i jego kolega Dawid wrzucili do tych skrzynek już na koniec, zanim zamknęli ich wieka, swoje własne teksty. I Nachum Grzywacz napisał takie znamienne bardzo zdanie: pamiętajcie, nazywam się Nachum Grzywacz. Czyli jemu tak strasznie zależało na tym, żebyśmy pamiętali o nim, o tym, jak się nazywał, kim był. Ale to było takie symboliczne, myślę, odniesienie do wszystkich w ogóle, nie tylko archiwistów, ale także mieszkańców getta warszawskiego, którzy już wówczas ginęli masowo, żebyśmy o nich po prostu nie zapomnieli. To jego wezwanie do tej pamięci... usłyszałam.
Żebyśmy pamiętali o nich, ale żebyśmy też pamiętali, że oni mieli imiona i nazwiska, że oni nie byli NN, że oni nie byli
Byli konkretnymi osobami, że naprawdę żyli, prawda, to byliśmy my, tak wyglądaliśmy, tak się nazywaliśmy.
Archiwum Ringelbluma, archiwum Onek Szabat to potężny zbiór. Żydowski Instytut Historyczny, który opracował to archiwum po wojnie, te części, które znamy, wydał 38 tomów zawierających dokumentację, teksty archiwum. Jak w jednej książce zebrać to wszystko? Jak w jednej książce opisać taki ogrom materiału?
Ja powiem od razu, że nie przeczytałam wszystkich tomów. Nie byłoby to możliwe, bo każdy z tych 38 tomów liczy od 300 do 1000 stron. Więc od razu na początku musiałam dokonać pewnych wyborów. One były bardzo trudne, bo sprowadzały się w zasadzie do konstrukcji tej książki. I zadałam sobie oczywiście pytanie, o czym mam pisać? Czy ja mam pisać o archiwum Onek Szabat? Ale co to znaczy pisać o archiwum Onek Szabat? Czy ja piszę o ludziach, którzy je tworzyli? Czy ja piszę o zawartości tego archiwum? Czy o sposobie gromadzenia dokumentów? I doszłam do wniosku, że tego się rozdzielić nie da. Że to właściwie jest wszystko. Że materią tworzenia archiwum było getto warszawskie. Więc zawartość tego archiwum to są informacje dotyczące getta, ale również te informacje, które przywozili do getta ludzie z innych miast i miasteczek. Druga rzecz, to były postacie twórców archiwum Ringelbluma. No i trzecia właśnie to, w jaki sposób oni to wszystko zbierali i opracowali. I tutaj muszę przyznać, był największy kłopot, bo oni właściwie o tym w ogóle nie mówili. Nie mówili również o sobie, czyli miałam już dwie trudności. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś z Samuelem Kasowem, który napisał monografię o Nek Szabat, kto opowie naszą historię i na jej podstawie później powstał znakomity film Roberta Grossmana, to też zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. I on i ja narzekaliśmy na to, że tak strasznie mało jest prywatności w tych ich wspomnieniach, archiwistów, samych archiwistów, że właściwie na przykład Emanuel Ringelblum pisał o swojej żonie, może raz ją wspomniał w swoich zapiskach, o synu z dwa razy. Także słowo o Nek Szabat pada naprawdę rzadko i to tylko tak hasłowo właściwie, bez wspominania o tym, co się tam rzeczywiście znajdowało i czym się zajmowało. Więc tak naprawdę ukrywali siebie poza swoim dziełem, więc to było trudne. No ale trzeba to było jakoś połączyć. I jeżeli jeszcze mogę, tylko dwa słowa, to powiem, że na początku postanowiłam zrobić sobie kalendarium, kalendarium getta. I na to kalendarium getta nakładałam poszczególne wydarzenia, które się działy wokół organizacji Onek Szabat. W ten sposób byłam w stanie objąć tą ogromną materię, z jaką musiałam się zmierzyć. I rzeczywiście siadając do tej pracy zastanawiałam się, matko jedyna, co ja zrobiłam najlepszego? Że przecież to jest tragedia, jak ja to ogarnę w jednej książce, prawda, która jednak musi się dać czytać, poza tym, że musi zawierać jakieś informacje. No ale jakoś, mam nadzieję, się udało. To już czytelnicy ocenią.
I myślę, że udało się wybornie, no ale oczywiście jest trudność jeszcze jedna, dlatego że trzeba tych bohaterów, przynajmniej tego głównego bohatera, czyli Emanuela Ringelbluma, jakoś wprowadzić. On nie mógł się pojawić znikąd nagle w 1939 roku, a potem w 1940, kiedy powstało getto w Warszawie, prawda, więc trzeba było go wprowadzić. I wprowadzić też wiele innych postaci, czyli musiała pani również umieścić całą tę historię, która rozpoczęła się tak naprawdę od 1940 roku, bo od tego roku mówimy przecież o archiwum Ringelbluma, musiała pani umieścić jednak w szerszym kontekście, kontekście historycznym, zaczynając tę opowieść jednak no, na długo przed wybuchem wojny.
Pomyślałam sobie, że ponieważ Emanuel Ringelblum jest najważniejszą postacią, no to twórcą właściwie i jakby spiritus movens z całego tego przedsięwzięcia, no to trzeba było jednak trochę więcej o nim napisać. A oprócz tego zależało mi też na tym, żeby pokazać ten świat żydowski, jaki on był przed wojną, czyli tylko dzielnicę północną. Jak to wyglądało, jak się tam toczyło życie, jacy tam ludzie się rodzili, jacy tam ludzie działali, bo przecież stamtąd wyszli w świat, przyszli nobliści. To było wspaniałe środowisko literatów, artystów, to było środowisko, które tętniło życiem, ale również był tam i wielki handel, i drobny handel, i bieda, i bogactwo, także tam się właściwie wszystko mieszało. Więc odrobinę tego światła rzuciłam na tą dzielnicę północną i na samego Emanuela Ringelbluma, który był jednak dosyć niezwykłą postacią, prawda? Bo tak, z wykształcenia historyk, z przekonania marksista, działacz po alei Syjon Lewicy, z zamiłowania dokumentalista i archiwista i z przekonań głębokich, płynących z serca, działacz społeczny. Więc te wszystkie tygle się w nim zmieszały i rzeczywiście no, był w stanie jako jedna z, no, on jedyny właściwie, bo często pada takie pytanie, czy gdyby nie Emanuel Ringelblum, to powstałoby archiwum. Trudno powiedzieć, ale myślę, że jednak ta jego postać była kluczowa, prawda, że to on dążył do tego, żeby stworzyć tę organizację Onek Szabat, która miała następnie być twórcą tego wielkiego archiwum getta warszawskiego.
No i to jego przekonanie, jak ważna jest historia, jak ważne jest zapisywanie codzienności, jak ważne są głosy tych tak zwanych zwykłych ludzi, prawda, którzy opowiadają swoje historie, którzy opowiadają swoje przeżycia i ta ich opowieść składa się na tą wielką historię, prawda, którą można potem zbudować. Był jakby z tego nurtu historyków, którzy do tego przywiązywali wagę.
Dla niego ważne było to, żebyśmy zapisywali pełnię. Czyli ta pełnia to byli nie tylko historycy, nie tylko dokumentaliści, ale również właśnie tak jak pani wspomniała, zwykli ludzie. Ja tutaj często podaję taki przykład, że to mógł być i rzezimieszek, i złodziej, i zwykły pijaczek, i prostytutka. I oni wszyscy mieli swoje historie do opowiedzenia, które były warte wysłuchania, ponieważ właśnie pokazywały tą żydowską społeczność w pełni. Emanuel Ringelblum uważał, że powinni Żydzi sami o sobie pisać, nie dlatego, że będą wobec siebie jacyś specjalnie łagodni, ale dlatego właśnie, że ujmą w najprawdziwszy sposób to wszystko, co ich dotyczy i najbardziej to rozumieją i potrafią to pokazać. Zresztą bez oderwania od historii Polski, dlatego że Emanuel Ringelblum uważał, że historia żydowska to jest również historia Polski, tych dwóch przeszłości nie da się rozdzielić i że powinno się pisać o tym razem. Jednak szczególnie, jeżeli oczywiście piszemy o diasporze żydowskiej na terenie Polski, prawda? No to jest jasne. Więc na tym mu bardzo zależało. A druga to jest rzecz, to jest pisanie w czasie rzeczywistym, czyli piszmy to dzisiaj, dzisiaj, bo jutro już to, co dzisiaj okaże się nieważne, prawda? Więc przyjdą inne, gorsze rzeczy i pominiemy te istotne, które nam się wydawały dzisiaj jakieś ważne właśnie. Ja bardzo żałuję, że my przestaliśmy pisać pamiętniki, bo nam się dzisiaj wydaje, że wszystko jest zapisane, że jest internet, prawda, że gazety to za nas zrobią, że inni to za nas zrobią, a to, że oni pisali te pamiętniki, te wspomnienia, choćby nawet fragmentaryczne, to było niesamowicie ważne dla tej historii. I zaczęli to robić wszyscy właściwie. To był taki sposób też terapeutyczny dla nich, że to, co piszemy, to, co przelewamy na papier, to gdzieś te nasze uczucia jednak w jakiś sposób, jakoś się próbujemy łagodzić, przynajmniej tak, prawda, jeżeli nie możemy inaczej. Więc taki rodzaj terapii, ale też oporu przeciwko nazistom, przeciwko okupantowi, że prawda, my to zapiszemy i świat później się dowie, co się z nami tak naprawdę działo. Więc ja dzisiaj żałuję, że my tak rzadko piszemy pamiętniki. Piszmy częściej.
Pamiętniki kiedyś były bardzo popularne. No dziś być może ludzie część z tego, co mogłyby zawierać pamiętniki, przelewają na wpisy w mediach społecznościowych. Być może to jest też jakiś rodzaj pamiętnika, chociaż inaczej skonstruowane. Ale to, co pani mówi, bo już oczywiście przechodzimy do czasu zagłady, czasu okupacji, o tym pisaniu, bo zresztą Engelblum pisał gdzieś tam, przecież on też prowadził, oprócz tego, że zainicjował powstanie tego archiwum, za moment o tym opowiemy, to jeszcze sam prowadził od początku wybuchu wojny własny dziennik, prawda? Ale rzeczywiście pisanie dziennika to jest dla nas najważniejsze, bo dziennik powstaje w momencie, kiedy coś się dzieje. Pamiętnik z reguły jest pisany post factum. W związku z tym tych dzienników mamy trochę, one się zachowały. No i jak pisał Engelblum, pisali wszyscy, pisali dziennikarze, pisali literaci, pisali nauczyciele, pisały młodzież, pisały nawet dzieci, prawda? Więc wszyscy pisali i dzięki temu być może dziś do naszych rąk, nawet po kilkudziesięciu latach od ich powstania, docierają cudem uratowane dzienniki z czasów Holokaustu. Ja już oczywiście możemy przywołać słynny dziennik Mary Berg, pisany w warszawskim getcie, ale na przykład dziennik Rywki Lipszyc pisany w łódzkim getcie, albo na przykład dziennik Reni Szpigel pisany w przemyskim getcie.
Albo dziennik Marylki pisany w ukryciu w Warszawie. To była niesamowita historia. Dziewczyna ukrywa się już po powstaniu w getcie warszawskim i tam pisze ten dziennik swój właśnie, który następnie razem z nią jedzie, ponieważ ona jest ostatecznie złapana, schwytana i wysłana do Majdanka i tam gdzieś zostaje ukryty w Majdanku i odnaleziony po latach. Więc to są niesamowite zupełnie historie.
Dodam jeszcze krakowski dziennik na przykład Janki Goldstein, wydany po kilkudziesięciu latach od napisania oczywiście i ujawniony po kilkudziesięciu latach, wydany kilka lat temu przez Żydowskie Muzeum Galicja.
Zawsze mnie zastanawia, dlaczego te dzienniki innych młodych dziewczyn nie zdobyły takiej sławy jak dziennik Anny Frank, prawda? To może dlatego, że był pierwszy, a tamte wyszły później.
Może dlatego, że nikt nie wiedział
Może
o tamtych.
Nie wiedział nikt o tamtych, właśnie. Ale to są dzienniki tyle samo warte, chciałoby się powiedzieć. Prawda?
Dokładnie, a pisane jeszcze w bardziej ekstremalnych warunkach, chociaż chyba trudno nam to oceniać, które warunki były bardziej czy mniej ekstremalne, w którym było większe zagrożenie.
Ukrywanie się przez parę lat.
Może dlatego, że dziennik Anny Frank powstał w Holandii, może dlatego właśnie, że był pisany w innym niż język polski języku. Chociaż dziennik przecież Mary Berg został wydany dość szybko i w języku angielskim i on zdobył jakąś popularność, ale rzeczywiście nie tak wielką, jak dziennik Anny Frank, ale wracajmy na nasz grunt, na grunt polski, na grunt warszawski. Nie będziemy opowiadać całego biogramu Emanuela Ringelbluma, choć kusi. Chociaż myślę, że z tego biogramu i z tego, jakim był i jakim był człowiekiem, już pani troszeczkę wspomniała, myślę, że warto byłoby wyciągnąć, bo to gdzieś też objawi się jakby w tym projekcie Onek Szabat, że nie był zwolennikiem Haskali, czyli tego oświecenia żydowskiego, czyli asymilacji żydowskiej.
Tak, Ringelblum uważał, że asymilacja to nie jest droga dla Żydów, bo jednak jemu bardzo zależało na zachowaniu kultury żydowskiej i języka żydowskiego. To nie chodziło o to, że on był religijny, bo Ringelblum absolutnie nie był. Jak już wcześniej wspomniałyśmy, był komunistą, marksistą, więc z religią to nie miało nic wspólnego. On zresztą uważał, że o narodzie żydowskim nie znaczy jego religia, nie tylko język i wyłącznie kultura i historia. Ale faktycznie nie był zwolennikiem asymilacji. Uważał, że tak, że asymilacja zabije żydowską kulturę. dlatego na to się nie nastawiał. Maskilem, czyli zwolennikiem Haskali, był jego ojciec, no ale Ringelblum w tę stronę nie poszedł. Także zawsze był wierny tym swoim pierwotnym założeniom, czyli Palestyna jako ostatecznie ziemia obiecana dla Żydów, syjonizm, marksizm, język jidysz jako język diaspory żydowskiej i tego się trzymał do końca.
Język kształtuje tożsamość narodu, to podkreślał, prawda? Zresztą dlatego zalecał, jak gdyby, czy chciał, aby to archiwum, którego był inicjatorem powstania w getcie warszawskim, było pisane w języku jidysz, chociaż jak wiemy doskonale, wcale nie tylko w tym języku powstawało, bo przecież...
No właśnie. W polskim, w hebrajskim także.
Bo przecież wielu Żydów polskich w ogóle nie znało jidysz. No,
getto warszawskie mówiło w większości po polsku.
Pamiętajmy również o tych Żydach zasymilowanych. To była całkiem spora grupa, przeważnie intelektualistów, przeważnie inteligencji, która no, z tą żydowskością, prawda, niewiele miała wspólnego. I oni też się przecież znaleźli w getcie. Też nie zapominajmy o tych, którzy byli konwertytami, którzy przeszli na katolicyzm i którzy nagle znaleźli się w niewiarygodnie trudnej sytuacji, kiedy zostali wepchnięci do getta, w społeczność, której nie znali.
Tak jest.
Jak powstało Onek Szabat?
Początkowo był to sam Emanuel Ringelblum, który stwierdził, że będzie rzeczywiście na bieżąco notował wszystkie wydarzenia. Był bardzo blisko tego, dlatego że jako działacz społeczny miał kontakt z wieloma przesiedleńcami do getta warszawskiego, z Generalnego Gubernatorstwa, z Kraju Warty i tak dalej. Po jakimś czasie stwierdził jednak, że nie poradzi sobie sam z opowieścią o historii Żydów pod okupacją hitlerowską. Wobec tego zaczął szukać współpracowników. Już wówczas, już na samym początku wojny. Pierwszą taką osobą, która do niego dołączyła, z której Emanuel Ringelblum był bardzo zadowolony, był Szymon Huberband. To był ortodoksyjny rabin z Piotrkowa Trybunalskiego. Rabin Huberband stracił w nalocie w Sulejowie całą swoją rodzinę. Po jakimś czasie przyjechał do Warszawy, włączył się w pracę Żydowskiej Samopomocy Społecznej. To była ważna organizacja, ponieważ tam pracowało wielu współpracowników Emanuela Ringelbluma i on sam również. Włączył się w pracę tej organizacji i pod kierunkiem Ringelbluma zaczął tworzyć historię Żydów religijnych, czyli ich prześladowań głównie. Tego, w jaki sposób byli przez Niemców traktowani, jak ginęli, jak traktowane były synagogi i miejsca święte dla Żydów. Także to był Szymon Huberband. Potem docierali kolejni z Łodzi w 1939 roku, pod koniec 1939 roku do Warszawy dotarli dwaj bardzo ważni współpracownicy, Herschwasser i Eliahu Gutkowski. Obaj zostali sekretarzami Onek Szabat. Sama organizacja zaczęła się tworzyć w maju 1940 roku, jeszcze nieformalnie, kiedy tych współpracowników było coraz więcej, kiedy sobie już wówczas prawdopodobnie powiedziano, słuchajcie, piszmy ile się da, zbierajmy informacje, zbierajmy relacje ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy, żebyśmy mieli jak najpełniejszą tą informację o tym, jak wygląda to życie Żydów.
A jeszcze przed powstaniem getta przecież.
Jeszcze przed powstaniem getta. Mhm. I w momencie, kiedy getto już się na horyzoncie pojawia, już wiadomo, że powstanie nie wiadomo jeszcze w jakich granicach, Niemcy sami tego nie wiedzą, ale kiedy zaczyna powstawać getto, oni się zbierają 5 października 1940 roku w mieszkaniu Emanuela Ringelbluma przy ulicy Leszna 18, dzisiaj to jest w Warszawie Aleja Solidarności i tam siadają i postanawiają, że założą właśnie organizację, która będzie archiwizowała życie Żydów pod okupacją niemiecką. I dadzą jej nazwę Onek Szabat, Radość Soboty, ponieważ będą się spotykać w soboty i omawiać kolejne zagadnienia, którymi trzeba się będzie zająć. Druga taka data, tutaj historycy się zastanawiają, która jest bardziej prawdziwa, druga taka data to jest 22 listopada, czyli już w momencie, kiedy getto powstało, zostało właściwie zamknięte, bo zostało zamknięte 16 listopada. No ale ja się skłaniam ku tej pierwszej dacie, dlatego że Menachem Mendel Cohn, który jest skarbnikiem organizacji, zapisuje w swoim dzienniku z kolei i w księdze kasowej, którą zaczyna prowadzić, pierwsze wydatki na Onek Szabat. I one pochodzą z 9 października. Czyli zakładam, że nie zapisałby tego, prawda, gdyby ta organizacja już nie powstała. Więc powiedzmy, że jest to 5 października 1940 roku. Wówczas zaczyna działać organizacja Onek Szabat, czyli archiwum getta warszawskiego zaczyna się tworzyć.
To jeszcze... Myślę, że warto powiedzieć, ponieważ Onek Szabat powstaje jako organizacja tajna, konspiracyjna. I teraz połączmy to, bo tu warto teraz wspomnieć o tym, połączmy to z tą działalnością społecznikowską.
Właśnie, myślę, że bardzo ważnym miejscem, fizycznie ważnym miejscem jest Centralna Biblioteka Judaistyczna, która dzisiaj mieści się przy ulicy, wcześniej też, ale i dzisiaj również, przy ulicy Tłomackie w Warszawie. Kiedyś obok Wielkiej Synagogi, dzisiaj obok Błękitnego Wieżowca. Biblioteka, która w czasie wojny oczywiście zostaje zamknięta, zbiory są wywiezione przez Niemców. ale zaczyna tam funkcjonować żydowska samopomoc społeczna. I w ramach tej żydowskiej samopomocy społecznej zaczyna się właśnie tworzyć Onek Szabat. Tam troszeczkę pod przykrywką, prawda? Jeżeli jest mnóstwo interesantów, mnóstwo segregatorów z jakimiś dokumentami, to łatwo również ukryć tych, którzy do końca nie są interesantami i niekoniecznie mają jakąś sprawę do załatwienia poza zbieraniem ważnych dokumentów. I to miejsce, to jest jedyne miejsce w Warszawie, jakie istnieje do dzisiaj, bo ten budynek nie został zniszczony, został tylko troszeczkę spalony w czasie powstania w getcie warszawskim, ale istnieje do dzisiaj i jest tym, czym był. Dalej stanowi dom dla organizacji Onek Szabat, dla jej zbiorów, dla całego archiwum, więc zachęcam Państwa do tego, że jeżeli będą Państwo w Warszawie, ja też mam uprawnienia przewodnika po wystawie stałej Żydowskiego Instytutu Historycznego, więc chętnie Państwa oprowadzę i tam można zobaczyć właśnie, czego dokonała organizacja Onek Szabat. Także to jest faktycznie, oni po tych schodach chodzili, o te ściany się ocierali. To jest naprawdę jedyne miejsce, które w tej pożodze getta ocalało.
I to jest niesamowite, tak jak to, że ocalało no, znaczna część, nie wiemy czy całość, ale znaczna część archiwum tego getta, archiwum Onek Szabat, to jest niesamowite i to jest niesamowite, że ocalał ten fragment tej siedziby, prawda, w której mieści się żydowski.
Tam, gdzie oni naprawdę pracowali, to do dzisiaj istnieje.
To jeszcze trzeba byłoby powiedzieć, bo mówiłyśmy już o tym na początku, o ludziach, którzy tworzyli te organizacje, którzy właściwie mało piszą o sobie, że właściwie o tych kilkudziesięciu osobach, bo zresztą pani też pisze, że w Onek Szabat działało około czy ponad 60 osób. Nie wszystkie się znały. Oczywiście znało się to ścisłe kierownictwo, ale już reszta nie, bo jednak organizacja konspiracyjna działająca w podziemiu. W związku z powyższym o tych ludziach też niewiele wiadomo, ale mniej więcej wiadomo, z jakich środowisk pochodzili. I co ciekawe, no oczywiście musimy tutaj o tym wspomnieć, że oprócz ludzi, których zachęcał Ringelblum, żeby zaczęli pisać, żeby współdziałali w jakiś sposób z Onek Szabat, no nie widział mile dziennikarzy. Mówiąc o tym tak, że dziennikarze nie, bo nie są w stanie utrzymać języka za zębami i pilnować reguł, które rządzą pracą naukową, będą dramatyzować i koloryzować rzeczywistość, zamiast rzetelnie relacjonować fakty. A przecież Onek Szabat ma być instytutem naukowo-badawczym. Oczywiście nie zgadzamy się z tym.
Nie zgadzamy się z tym. Oczywiście dziennikarze podają tylko fakty, jeżeli są rzetelnymi dziennikarzami, natomiast literaci, ci to dopiero koloryzują. Literatów było wśród członków Onek Szabat sporo i tych się Ringelblum nie bał, ale jeśli chodzi o dziennikarzy, zrobił dwa wyjątki dla Racheli Auerbach, która oczywiście znała się na pracy naukowej, ponieważ pisała doktorat, nie skończyła go, ale pisała doktorat przed wojną. I dla Pereca Opoczyńskiego, który chciał być autorem książek, ale no, gdzieś się z tymi swoimi marzeniami nie przebił i ostatecznie rzeczywiście był dziennikarzem. Pisał wspaniałe reportaże, bardzo dobrze może, że został tym dziennikarzem, bo pisał wspaniałe reportaże przed wojną, które trafiły do archiwum Ringelbluma, ale również w czasie wojny pełnił funkcję listonosza. Organizacja załatwiła mu pracę jako listonosz i pisał świetne reportaże, więc one również znajdują się w zbiorach Onek Szabat.
A przecież Auerbach, to dodajmy, Auerbach przeżyła, o ile Perez Opoczyński zmarł w getcie, no zmarł, bo on zmarł w czasie epidemii tyfusu w 1943 roku, o tyle Rachela Auerbach, bardzo ważna postać, na szczęście przeżyła okupację, zresztą potem po wojnie wyjechała już z Polski i potem trafiła do Instytutu Yad Vashem, w którym pracowała. Ale ona w czasie okupacji pisała też takie sprawozdania, czy też reportaże o ludziach, którzy korzystali z kuchni ludowej.
Emanuel Ringelblum zaprosił Rachelę do współpracy dosyć późno, nie od razu. Mimo, że wiedział o niej, znał ją, mieli wspólnych znajomych, i ją jako jedną z pierwszych wezwał do siebie od razu na początku wojny jako działacz żydowskiej samopomocy społecznej z prośbą, żeby stworzyła jedną z kuchni ludowych. Żydzi błyskawicznie po rozpoczęciu wojny zaczęli się organizować i organizować pomoc dla siebie nawzajem. I Rachela objęła dowodzenie jednej z kuchni ludowych, czyli po prostu wydawała tanie zupy dla potrzebujących za jakieś niewielkie pieniądze, ostatecznie również czasami za darmo. I wiedział o niej, ale wezwał ją do współpracy w roli właśnie archiwistki Onek Szabat dosyć późno. I poprosił ją przy tej okazji, żeby Rachela coś napisała. I ona pomyślała sobie, że dobrze, no najlepszą tą materią, najbardziej jej znaną, będzie historia kuchni ludowej. I postanowiła stworzyć taką monografię kuchni ludowej, właśnie między innymi w oparciu o te postaci, które się tam pojawiały. Było ich bardzo wiele, nikogo Racheli nie udało się uratować, ona nad tym straszliwie rozpaczała, no ale to było niemożliwe, żeby przy okazji zupek, które ktoś dostaje raz dziennie, cienkich bardzo zupek, ludzie byli w stanie przeżyć. Rachela bardzo rozpaczała z tego powodu, zresztą po wojnie też zastanawiała się, to była niewątpliwie kobieta żyjąca z potężną traumą i odpowiedzialnością, ponieważ po wojnie zastanawiała się, dlaczego ona przeżyła. I jeżeli ona przeżyła, no to musi być w tym jakiś ukryty cel. Wobec tego tym celem dla niej stało się informowanie o zagładzie, informowanie o archiwum Ringelbluma. I to ostatecznie uważała za sens swojego życia po wojnie. Natomiast faktycznie no, zrobiła dla Onek Szabat sporo, choć było jej bardzo, bardzo trudno pisać. Ona wspomina tam w pewnym momencie, że ona nie znajduje słów, że ona nie może usiąść i po prostu pisać, bo nie wiadomo, jakich słów użyć do opisania tej tragedii, która spotyka Żydów. I niektórzy mieli z tym większy problem, inni mniejsi. Rachela miała spory, ale ostatecznie zaczęła to robić za sprawą Eliachu Gutkowskiego, który był takim jej dobrym duchem, przychodził, namawiał, dawał jakieś drobne pieniądze, żeby mogła przeżyć i rzeczywiście zaczęła w końcu.
No ale ona przeżyła, bo wyszła na aryjską stronę w 1943 roku, w marcu 1943, podjęła współpracę z żydowskim i polskim podziemiem jako współpracowniczka Żydowskiego Komitetu Narodowego. No udało się jej przeżyć po prostu po tej aryjskiej stronie.
To nie było bardzo łatwe, to prawda, ale przeżyła między innymi dzięki, nie wiem czy państwo znają taką historię, w ogrodzie zoologicznym w Warszawie małżeństwo, dyrektor Jan Żabiński, jego żona Antonina Żabińska ukrywali Żydów pod przykryciem, że prowadzą dalej ogród zoologiczny, który oczywiście został już mocno ograniczony, zwierzęta zginęły lub zostały wywiezione, ale oni mieli prawo tam zostać. Ukrywali również Żydów, w tym także przez jakiś czas Rachelę Auerbach. Może też warto o tym wspomnieć. Tak, Rachela przeżyła i dawała świadectwo na tyle, ile mogła.
Jak powiedziałyśmy o tych ludziach, którzy tworzyli archiwum, właściwie niewiele wiadomo. No, znamy tego inicjatora, założyciela, znamy kilka osób, czy możemy o nich opowiedzieć troszeczkę więcej. Nie znamy innych, być może nawet nie znamy przecież wszystkich nazwisk, prawda? Ale myślę, że może tym cenniejsze jest przywoływanie tych, o których można coś powiedzieć. Chciałabym tutaj wydobyć jak gdyby z cienia Gustawę Jarecką, bo to też ważna postać, pisarka. To jej przypisuje się autorstwo reportażu i pani zresztą też przypisuje, bo chyba tak jest naprawdę. Ostatni etap przesiedlenia.
Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć.
Właśnie.
Tak, Rachela była współpracowniczką w Judenratu. Była po prostu sekretarką. Emanuel Ringelblum miał zasadę nie współpracować z ludźmi z Judenratu, ponieważ uważał tę instytucję, czyli Radę Żydowską, Gminę Żydowską, jak czasami o tym mówimy, za instytucję skorumpowaną. No niemniej Gustawa była po prostu zwykłą sekretarką. Gdzieś ktoś musiał pracować, prawda, żeby przeżyć. Ona była matką, miała dwóch synów. To też ciekawe, bo rozwiodła się z oboma ojcami tych chłopców, więc przed wojną to była taka dosyć wyzwolona kobieta i bardzo otwarta. Pisała po polsku. Wcześniej z kulturą żydowską miała niewiele wspólnego i dopiero fakt, że znalazła się w getcie, sprawił, że bardzo się do niej zbliżyła. Przypuszczam, że jeden z tych jej synów, ten starszy, prawdopodobnie nosił jej raporty do Onek Szabat, gdzieś tam po kryjomu. Mhm. Rachela pracowała dla Onek Szabat w ten sposób, że kopiowała dokumenty Judenratu. Bo Onek Szabat to nie były tylko wspomnienia i relacje przybyszy do getta warszawskiego i mieszkańców getta, ale wszelkie dokumenty, które stanowiłyby o tym właśnie, jak się toczyło to życie pod okupacją. Czy również dokumenty Judenratu, czyli obwieszczenia na murach, papierki po cukierkach, no właściwie wszystko, co świadczyło o tym życiu, było istotne. I Gustawa kopiowała te dokumenty. W pewnym momencie miała przyjaciela w Judenracie, nazywał się Marcel Reich-Ranicki, później słynny pisarz i krytyk niemiecki. Właściwie mówił o sobie, że jest w połowie Polakiem, w połowie Niemcem i w całości Żydem, w którym, no tam możliwe, że był jakiś, no romansu nie było, ponieważ Marcel był od niej sporo młodszy, ale pewnie się gdzieś tam w nim podkochiwała i w momencie, kiedy nastał czas wielkiej akcji, Gustawa poradziła Marcelowi, żeby ożenił się z ich wspólną koleżanką, ponieważ to mogło ją ostatecznie uchronić przed wywózką do Treblinki. Marcel to zrobił i razem z Tosią uciekli z getta. Gustawie się to niestety niestety nie udało i zginęła razem z synami.
To też niesamowita historia, jak niesamowity ten reportaż, czy relacja. Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć, zresztą niedokończony, prawda?
Niedokończony. Gustawa pisze o tym, że nikomu w głowie by się nie mieściło właściwie, że coś takiego może nastąpić, a jednak nastąpiło, prawda? Ten ostatni. Dlaczego ona w ogóle ma szansę o tym napisać? Dlatego, że ona nie ginie podczas wielkiej akcji, tylko znacznie później. A pomiędzy wielką akcją, a ostateczną likwidacją getta warszawskiego, które następuje po powstaniu, do getta przyjeżdżają ludzie, którzy przynoszą informacje, jak się ginie w obozach zagłady. I ci wszyscy ludzie skupieni wokół Onek Szabat to wiedzą. Wiedzą dokładnie, jak umierają Żydzi i dzięki temu, przez to Gustawa mogła napisać tę swoją relację.
I o tym, jak umierają Żydzi, znajdzie się też w ostatnim raporcie archiwum, który powstał w listopadzie 1942 roku. Ale chciałam jeszcze przywołać jedną postać, o których pani pisze. Oczywiście pisze pani o większej liczbie tych postaci, o których coś wiemy, prawda? Do których możemy przypisać jednak imię i nazwisko. Tych tematów poruszanych przez ludzi piszących dla Onek Szabat jest też mnóstwo. Ale chciałam przywołać tutaj postać Izraela Lichtensteina. No to jedna z tych postaci, z tych osób, ja już tu mówiłam na początku, we wstępie do naszej audycji, którzy ukrywają pierwszą część archiwum.
Izrael Lichtenstein był nauczycielem. Nie wiadomo, gdzie dokładnie poznali się z Ringelblumem, ale myślę, że to na pewno mogło być przynajmniej w żydowskiej samopomocy społecznej, a jeśli nie tam, to być może wcześniej. Przed wojną Żydzi spotykali się w klubie, który nazwali Budą. Też znajdował się na Tłomackiem i to był też taki spęd właściwie wszystkich tych, którzy chcieli coś tworzyć. I artystów, i literatów, i dziennikarzy, i polityków żydowskich. Także oni się tam spotykali. I między innymi tam mogli się spotkać również Lichtenstein z Ringelblumem, bo ponieważ to była organizacja tajna, Ringelblum starał się gromadzić wokół siebie ludzi zaufanych, więc Izraelowi ufał. Izrael miał żonę Gelę Seckstein, która była malarką, świetnie się zapowiadającą. Mieli córeczkę, która urodziła się już w czasie wojny. I Izrael Lichtenstein dostał od Ringelbluma w pewnym momencie bardzo ważne zadanie, a mianowicie ukrycia części archiwum, które zostało już wówczas zgromadzone. Trwała wielka akcja, zaczęła się 22 lipca 1942 roku. Wiadomo już było wówczas, że Żydzi są wywożeni do Treblinki na śmierć, że właściwie getto całe ulegnie zagładzie. No i zebrało się kolejne zebranie Onek Szabat i członkowie postanowili, że właściwie nie ma już na co czekać, że trzeba ukryć to, co udało się do tej pory zebrać. Wcześniej zorganizowano skrzynki, żelazne skrzynki, niezbyt duże, było ich 10 i Izrael Lichtenstein razem ze swoimi pomocnikami, uczniami Dawidem Graberem i Nachumem Grzywaczem zaczęli pakować te wszystkie dokumenty, które dowoził im Hirschwasser do szkoły przy ulicy Nowolipki 68 i tam pakowali je do tych skrzynek i zakopywali w ziemi w piwnicy tej szkoły. I to była bardzo ważna rola. I ci młodzi uczniowie, to jest właśnie, też powtórzę po raz kolejny, to mnie zawsze bardzo wzrusza, ponieważ oni zostawili najważniejsze właściwie słowa, które stają się mottem później całego Onek Szabat. Dawid Graber pisze: to, czego nie udało nam się wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi. A Nachum Grzywacz wzywa do tego, żebyśmy właśnie pamiętali o nich wszystkich, żebyśmy pamiętali, jak się nazywali. Ci młodzi ludzie zakopują to archiwum 3 sierpnia 1942 roku i to jest jakieś około 25 tysięcy stron dokumentów.
Potem gdzieś z początkiem, czy w lutym 1943 zostanie zakopana druga część archiwum, ale wracając tak do Izraela Lichtensteina, w tym takim tekście dołączonym do tej pierwszej części archiwum, które zostało ukryte, w tym tekście on pisze między innymi tak. Chcę jedynie, by wspomniano o mnie. Chcę, by wspomniano mojej żonie Geli Seckstein, zdolnej artystce, malarce, której dziesiątki prac nie zostały wystawione, nie ujrzały światła dziennego. Chcę, by wspomniano o mojej córeczce. Ma dzisiaj 20 miesięcy, pisał Izrael Lichtenstein. Na szczęście kilka tych portretów, kilka tych prac zachowały się.
Te prace się zachowały, zachowały się również zdjęcia. Wiemy, jak wyglądała Gela Seckstein i Izrael Lichtenstein. Choć nie wiem, czy to nie były zdjęcia, to bym musiała zerknąć, czy to nie były zdjęcia, które oni wysyłali rodzinie i przechowały się w zupełnie innym miejscu, nie w archiwum, ponieważ no niestety skrzynki nie zostały zalutowane, dostała się do nich woda, wiele materiałów zostało zniszczonych. Izrael należał też do ludzi, których trawił gniew. To znaczy, bo Onek Szabat i cała duża grupa, zresztą nie tylko z Onek Szabat, ale również wielu innych organizacji żydowskich, zastanawiała się, co robić. Czy jednak Żydzi nie powinni podjąć jakiejś walki? I ta starsza społeczność mówiła, nie, no jednak zachowajmy bierność, prawda, bo może uda nam się przeżyć. Młodzi z kolei rwali się do walki. Izrael Liechtenstein był po tej stronie walczących. On uważał, że powinno się chwycić siekiery, młotki, nie wiem, noże, cokolwiek jest pod ręką i rzucić się z Niemcami. Wiadomo, że zginiemy, ale przynajmniej zginiemy w godny sposób. I on od początku właściwie to mówił. Ten gniew z powodu tego, że za chwilę zginą ci jego najbliżsi, których kochał, narzucał mu tego rodzaju rozwiązania. No, długo trzeba było czekać na to, żeby rzeczywiście getto zdecydowało się walczyć. Niemniej jednak tą walkę podjęto.
Można powiedzieć, że Ringelblum też był po tej samej stronie.
Tak, bo początkowo rzeczywiście też zachowywał taką bierność, właściwie nie wiedział, po której stronie się ustawić, ale ostatecznie tak, ostatecznie stwierdził, że trzeba walczyć. Zresztą wizytował później i żydowską organizację bojową, Żydowski Związek Wojskowy, sprawdzał, ile jest broni, patrzył, pomagał w zbieraniu pieniędzy na tę broń, także miał czynny udział właściwie w powstaniu.
O tym, czym zajmowało się archiwum Ringelbluma, o tym, jakie tematy podejmowało, znajdą Państwo oczywiście w książce, można przeczytać. Ja chciałabym jeszcze się zapytać o jedną rzecz, bo od tego pytania nie uciekniemy i to pytanie oczywiście powraca i będzie powracać. Myślę, że jeszcze bardzo długo, nie tylko w różnego rodzaju publikacjach historycznych. O stosunki polsko-żydowskie, dlatego że o tych stosunkach polsko-żydowskich ludzie Ringelbluma, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, również piszą. Piszą ci, którzy tworzą ten zapis getta, to archiwum getta, ale piszą też ci, którzy zostają przepytywani, czy z którymi przeprowadzane są wywiady, którzy zdają relacje z różnych innych miejsc. Więc powiedzmy o tych stosunkach polsko-żydowskich i o tym, co jest zapisane. Oczywiście nie w całości, bo nie jesteśmy w stanie. To jednak pamiętajmy o tych 38 tomach wydanych, prawda?
Tak, i o tym, że nie przeczytałam wszystkiego.
Właśnie.
Jeżeli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, Ringelblum przygotował już, będąc po aryjskiej stronie tak zwanej, raport na temat stosunków polsko-żydowskich. Ukrywał się wówczas pod ochroną polskiej rodziny.
I wolskich, dodajmy.
Wolskich. I tą rodzinę no, wychwalał pod niebiosa. I tak samo jak wielu innych Polaków. Przecież on miał współpracowników w AK, wśród ludzi, dzięki którym właściwie te raporty Onek Szabat przedostawały się za granicę, więc Ringelblum miał świadomość, że niecałe polskie społeczeństwo jest podłe i życzy Żydom jak najgorzej. Niemniej większość tego społeczeństwa niestety taka była. I Ringelblum bardzo żałował, pisząc właśnie w stosunkach polsko-żydowskich, że to polskie społeczeństwo nie zachowało chociaż obojętności. Bo gdyby była ta obojętność, ja tutaj mówię tak troszeczkę arebur, jeśli chodzi o to wezwanie Mariana Turskiego, nie bądź obojętny. Gdyby oni chociaż obojętnie wtedy podchodzili do Żydów, prawda, nie robili nic, ale nie donosili, prawda, nie gwałcili, nie zabijali osobiście. To już byłoby coś, prawda? Chociaż nie zwracajcie na nas uwagi, nie donoście na nas. No to już byłoby bardzo wiele. Więc z goryczą w zasadzie o tym pisał. Chociaż mówił o tym, że gdyby nie polsko-żydowski szmugiel, to by to getto długo nie przetrwało, prawda? Na pewno czas getta byłby krótszy, bo by ludzie szybciej umierali z głodu. No ale to były interesy. A poza interesami, no była taka zwykła ludzka niechęć, zwykła ludzka nienawiść. Więc to go chyba najbardziej bolało. No niemniej miał świadomość, kto go chronił tak długo, jak mógł.
Zresztą on pisze na temat antysemityzmu, jakby tych powodów antysemityzmu. Skąd się ten antysemityzm wziął tak naprawdę? Co było przyczyną tego antysemityzmu? Jakby jedną z tych przyczyn, o której on pisał czy podkreślał, była nieznajomość. Że te narody się właściwie nie znały, żyły razem przez setki lat i tak naprawdę do końca się nie poznały, nie poznały wzajemnie swojej kultury i z tego oczywiście można było łatwo, mówiąc kolokwialnie, podpuszczać jedną stronę na drugą.
To jest jedna rzecz, ale ja myślę, że oni bez ogródek pisali o roli Kościoła katolickiego, który był właściwie takim głównym podburzycielem przeciwko Żydom. Także Żydzi mieli absolutnie świadomość tego, kto tutaj za tym wszystkim stoi, kto pociąga za sznurki. Więc to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Natomiast mieli też świadomość, że ani sami nie są winni temu, co się działo w getcie warszawskim. Bardzo dużo sobie nawzajem zarzucali, chociaż no, trudno było nawet o tym czytać, dlatego że wiadomo było, jak się nazywa wróg i gdzie ten wróg jest, prawda? A oni jednak mimo wszystko mieli do siebie nawzajem bardzo dużo pretensji, że są niegodni siebie, tak? Tego, że na siebie donoszą, że właściwie za jakieś drobne pieniądze są w stanie sprzedać siebie nawzajem.
No, czasami jest, za duże pieniądze.
Czasami za duże, ale jest nawet takie hasło, gdzie oni mówili, że po wojnie trzeba będzie rozliczyć wszystkich, i Niemców, i Polaków, i Żydów. Także i zresztą robili to już nawet w czasie wojny, prawda? Przecież były zamachy na tych żydowskich różnych działaczy, którzy ginęli. Chyba 13 osób zostało zabitych z rąk właśnie żydowskiej organizacji bojowej. Jeszcze w czasie istnienia getta warszawskiego. Także oni mieli świadomość, że również wśród nich znajdują się ludzie winni śmierci swoich współtowarzyszy. Tak.
No właśnie, bo to jeszcze jest kwestia tego, że oczywiście w tych ekstremalnych warunkach są i zachowania ekstremalne, ale w tych ekstremalnych warunkach można zachować się trochę lepiej, można się zachować nikczemnie, prawda? I mówimy tutaj w tej chwili o takich sytuacjach, gdzie jakby jest gradacja, czy oni obserwowali tą gradację zachowań, co jest dopuszczalne, a co jest już pewną granicą. No, pewnej granicy sam Czerniakow nie chciał przekroczyć, prawda? Popełniając samobójstwo, ale oczywiście nie wszyscy mieli aż taką odporność i nie każdy miał aż taką odwagę, prawda? Żeby to zrobić, co zrobił. Zresztą to jest jakby temat na zupełnie inną opowieść. Też, tak czy inaczej.
Choć Cyjanek był w cenie.
Dość dużej.
Tak.
Oczywiście. Jak wiemy, Emanuel Ringelblum nie przeżył okupacji. Zginął najprawdopodobniej chyba w 1944 roku. Jak zginął, jak do tego doszło, to oczywiście mogą Państwo w książce przeczytać, ale chciałabym jakby tu przywołać jeszcze dwie bardzo ważne daty. To będzie rok 1946 i 1950.
Z ponad 60 osób, które tworzyły organizację Onek Szabat, przeżyły 3 wojnę. I tylko jedna z nich wiedziała, gdzie jest ukryte archiwum. Był to Hirschwasser, który osobiście donosił dokumenty tym młodym ludziom, którzy ukrywali archiwum. Tylko że była pewna trudność, a mianowicie getto było całkowicie zrujnowane i była to pustynia gruzów, pustynia. Rachela co prawda wzywała wówczas, bo była jedną z tych, które przeżyły, że to co z tego, że tam jest 5 pięter gruzów? Spróbujmy i tak je odkopać. No ale na to trzeba było pieniędzy. Pieniądze przyszły z Ameryki, od Żydów amerykańskich i ostatecznie zabrano się za tę pracę. Rzeczywiście udało się odkryć pierwszą część archiwum, te 10 żelaznych skrzynek. To była ogromna radość, chociaż wyglądały tak, jak wyglądały. Wspomnieliśmy, ta pulpa papierowa, która została z nich wyjęta, musiała być w jakiś sposób osuszona i zakonserwowana. Wielkie szapoba dla tych, którzy to zrobili. No a w 50 roku odkryto zupełnie przypadkiem drugą część, niedaleko tego miejsca, ukrytą już w 2 metalowych bańkach, już nie w skrzynkach. Chociaż Ringelblum pisał, że było 20 skrzynek i teraz nie wiemy, czy nie wiedział, że to były skrzynki, a bańki, czy oprócz tych 10 skrzynek było jeszcze 10. Trudno powiedzieć w tym momencie. Ta informacja między nimi nie przepływała już tak dobrze, ponieważ getto było podzielone na tak zwane szopy, to było getto szczątkowe, na tak zwane szopy, czyli warsztaty pracy. Każdy z tych warsztatów otoczony był drutem kolczastym. Tam trudno się było przemknąć pomiędzy jednym a drugim miejscem. No dość, że tą drugą część też ukryto. Ukryto ją w lutym 1943 roku w tych właśnie 2 metalowych bańkach. I to, co tam w tych bańkach było ukryte, przetrwało i zachowało się w znacznie lepszym stanie niż te rzeczy w skrzynkach. I jeśli w skrzynkach mieliśmy około 25 tysięcy stron, w bańkach około 10 tysięcy i to zostało odnalezione przypadkiem przy budowie osiedla Muranów w 50 roku. Podobno była jeszcze trzecia część, ale historycy dzisiaj skłaniają się ku temu, że raczej nie istniała.
A to jest takie właśnie nasze życzenie, że może, czy nadzieja, że może jeszcze
Ach,
coś przetrwało?
Piękne, dlatego, że Ringelblum pisał o rzeczach, w których nie udało się odnaleźć, ani w pierwszej, ani w drugiej części. Pisał w swoich dziennikach, że w archiwum ukryto to, czy tamto, no ale później śladu po tym nie było, więc wszyscy mieli nadzieję, że może faktycznie ta trzecia część jeszcze istnieje. Były prace prowadzone na terenie dzisiejszej ambasady chińskiej, no ale dwukrotnie czy trzykrotnie nawet i niczego tam się nie udało odnaleźć.
Myśli pani, że jest jakaś nadzieja? Czy rzeczywiście Ringelblum się pomylił? Choć trudno uwierzyć, żeby Ringelblum się mylił w tym, ile było skrzynek archiwalnych.
Tak, mnie się też wydaje, że to jest bardzo trudne. Ja bym bardzo chciała, żeby ta trzecia część się znalazła.
38 tomów wydanych przez Żydowski Instytut Historyczny to mało, jak się okazuje. Chcielibyśmy oczywiście wiedzieć...
Jeszcze więcej.
Chcielibyśmy wiedzieć więcej. No właśnie, Żydowski Instytut Historyczny zajął się opracowaniem tych tomów, wydał te 38. To jest niesamowity zbiór, no również dla historyków, którzy czerpią pełnymi garściami. Tak naprawdę większość prac dotyczących tamtego okresu getta warszawskiego opiera się właśnie o te materiały zgromadzone przez archiwum Onek Szabat, ale nie tylko dotyczące getta warszawskiego, bo o tym też warto pamiętać, że w tym zbiorze są też informacje dotyczące innych miejsc, dotyczące innych gett. I to jest też niesamowity materiał, też do opracowania, bo to nie jest do końca wszystko opracowane.
Ringelblum twierdził, że najcenniejszym zbiorem w Onek Szabat są relacje, monografie miasteczek żydowskich. Bo tak jak przybywali do getta ludzie z innych właśnie miejscowości, opisywali, jak wyglądały te miejscowości, a także ich zagładę później, to było dla niego bardzo cenne. Ale faktycznie były i relacje z Kresów, ale także relacje z obozu zagłady w Chełmie nad Nerem i w Treblince, bo było dwóch przynajmniej, czy trzech nawet uciekinierów, dwóch z Treblinki i jeden z Chełma nad Nerem, którzy zdali relację, jak wyglądała śmierć Żydów w obozie zagłady. Więc to były rzeczywiście bardzo cenne rzeczy. Natomiast właściwie zostało opracowane wszystko w tej chwili. To, co zostało znalezione, to zostało opracowane wszystko. Takie było założenie, że opracowują do ostatniego karteluszka każdą rzecz. I faktycznie, jak się spojrzy, bo całe archiwum jest zdigitalizowane. Można je sobie obejrzeć na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej. Każdy fragment przeczytać, bo to jest zarówno opracowane w takiej drukowanej wersji, jak również możemy spojrzeć na te prawdziwe dokumenty i widać, w jakiej one zachowały się w formie, że czasami jest to połowa kartki, że tam część zjadła woda gdzieś tam i czas, prawda, że gdzieś coś wyblakło i nie sposób tego odczytać. Ale każdy kawałek znaleziony w archiwum, który udało się zachować, rzeczywiście został opracowany. I to była niesamowicie wielka praca tych ludzi, dlatego że my byśmy nie rozumieli tak naprawdę, o czym oni piszą, gdyby nie to, że usiedli do tej pracy tuż po wojnie ci, którzy jeszcze znali tę historię, którzy jeszcze pamiętali. Nawet Hersch Wasser, który przeżył, został poproszony o to, żeby opisać poszczególne dokumenty, ponieważ on jako sekretarz pisał, kto, czy zapisywał chociaż inicjałami, kto był na przykład autorem danej relacji, albo kto danej relacji wysłuchał, albo kto ją skopiował. Ale potem mu się trochę to pomyliło. Wystarczyło te parę lat dosłownie, żeby mylił rzeczy, o których mówił w czasie, czy zapisywał sobie w czasie jeszcze trwania wojny i już potem. Więc to wszystko było bardzo ulotne. No niemniej tym ludziom bardzo dużo rzeczy udało się odczytać. Dzięki nim bardzo dużo rozumiemy. I właściwie wszystko zostało opracowane. Całe archiwum. W tej chwili trwają prace już tylko nad anglojęzyczną wersją.
No i to jest bardzo ważne, żeby to się rozeszło w świat, żeby świat również poznał to niesamowite archiwum, które w 1999 roku umieszczono na liście pamięci świata UNESCO. Pani książki, które pani pisze, tytuły przytoczyłam na początku naszej rozmowy. To jest opowieść o ratowaniu polskich skarbów wywiezionych przez Niemców. To jest opowieść o dramatycznych przeżyciach w obozie w Ravensbrück. Teraz jest archiwum Ringelbluma. Okres II wojny światowej, okres zagłady, okres wojny.
Pamiętam, jak zaczynałam pisać materiały historyczne dla Gazety Wyborczej i mój ówczesny naczelny, nieżyjący już dzisiaj Piotr Nering powiedział, ale nie będzie pani pisała o II wojnie światowej, prawda? Niech pani nie pisze. Ja mówię, nie, no skąd druga wojna? Tyle jest ciekawszych tematów. Oczywiście skończyło się tak, jak się skończyło. Wylądowałam w II wojnie światowej. To jest też ciekawe, że przecież już tyle napisano na ten temat, a ciągle jeszcze są rzeczy, które warto przypominać i przywoływać. I tak się zastanawiam też czasami, dla kogo ja to robię, bo z jednej strony nasze pokolenie też przecież nie ma dogłębnej wiedzy o wszystkim, a z drugiej może dla tych młodych ludzi właśnie po to, żeby oni na nowo czytali, nie wiem, bardziej może współczesnym językiem napisane historie. Nawet sam fakt tej nagrody historycznej od młodzieży, którą otrzymałam.
Klubu młodzieżowego,
tak. To było niesamowite zupełnie, że oni przeczytali książkę o tym, co dotknęło Polki w obozie w Ravensbrück, co one tam przeszły, jak to były operacje eksperymentalne, pseudomedyczne, wśród wśród Polek. Także to było dla mnie niesamowite, że oni to przeczytali. Pomyślałam sobie, że tak, że to są rzeczywiście moi czytelnicy. Kolejna rzecz, nad którą w tej chwili pracuję, jest bardziej współczesna, nie polska. Chyba nie mogę powiedzieć, co to będzie, ale też niełatwa.
Brzmi zachęcająco, ale na razie zachęcamy Państwa do sięgnięcia po Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci. Autorką jest Marta Grzywacz, która była dzisiaj gościem naszego programu. Dziękuję pięknie Pani za wizytę w krakowskim studiu i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.